Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Jarosława, który będzie realizował tę audycję. I witamy gości naszych. Dzisiaj z nami jest ksiądz Tomasz Owczarek, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie w archidiecezji łódzkiej, diecezjalny moderator domowego kościoła, odpowiedzialny za formację rodzin w duszpasterstwie rodzin i również egzorcysta diecezjalny. Bardzo serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Jest z nami także pani Małgorzata Więczkowska, pedagog, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zakresie edukacji medialnej i także prowadzi serwis pod nazwą Edukacja Medialna w internecie www.edukacjamedialna.pl.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
I temat dzisiejszego naszego spotkania to dziecko w świecie mediów i gadżetów.
No tak, 31 maja, jutro już Dzień Dziecka. Dzieciom staramy się zawsze nachylić nieba. Malutkim to się kupuje smoczki, jakieś tam misie grające, pluszaczki, klocki. No tak, ale starsze dziecko to już nawet i klocki Lego to troszkę mało. No nowocześniej trzeba w domu i zagrodzie, a więc prawda i komputer i różne gry, no i dostęp do telewizora, do różnego rodzaju filmów, no bo przecież dziecko musi się rozwijać, no musi nadążać za kolegami, koleżankami w klasie, w środowisku, gdzie przebywa, no nie może być jakoś tak wyobcowane. Jako rodzice staramy się, żeby się dobrze czuło. No fakt, powinniśmy się starać, żeby dziecko miało to, co potrzeba, ale żeby się dobrze czuło i żeby właśnie, żeby również trafiło do nieba. Czy wychowujemy dzieci jako obywateli nieba? Czy ono będzie chciało się modlić, chodzić do kościoła? Czy będzie chciało znaleźć się w niebie? No bo jak już będzie samodzielne, to już nie będziemy mieli żadnego wpływu na nie, a już bywa, że są dzieci przedszkolne, które bardzo jawnie protestują i kontestują różnego rodzaju propozycje rodziców w kierunku właśnie jakimś duchowym, bo to jest nieciekawe, bo to tutaj akurat jest za mało ruchu, za mało wrażeń, a w grach jest tego dużo więcej. Dziecko żyje w świecie mediów i gadżetów. My jako dorośli nie możemy się często pozbierać, tyle informacji do nas dociera, że nie potrafimy tego zanalizować. A dziecko? Oddaję głos pani Małgorzacie Więczkowskiej. Dziecko w świecie mediów i gadżetów.
Tak, to jest dzisiejszy przedmiotem naszego spotkania z Państwem. Będziemy starali się pokazać dziecko, które właśnie ma ogromny kontakt poprzez media z różnymi przekazami, z różnymi środowiskami, również tymi, które na nie wpływają, tak jak tutaj pan zaznaczył, i w ten sposób pozytywny i przybliżają je do nieba, ale być może niektóre kontakty, no niestety, mogą oddalać dzieci od tej rzeczywistości. Dzisiaj coraz częściej mówi się o mediatyzacji życia rodzinnego, że media w dużej mierze wypełniły dzieciom czas wolny. Dzieci mają ogromny dostęp do tych wspaniałych wynalazków, do tych właśnie szeroko pojmowanych mediów, do telewizji, radia, różnego rodzaju gier komputerowych, i poprzez to mają kontakt z różnymi przekazami, które oczywiście mają na nie wpływ. I zarówno będzie ten pozytywny, jak i no niestety może być również negatywny. Wszystko będzie zależało od tego, no z czym nasze dzieci będą miały do czynienia. Tutaj najważniejszym tym takim środowiskiem wychowawczym jest dom rodzinny. Rodzice, rodzeństwo. I należy o tym pamiętać i jednak nie zwalniać się na korzyść tych wychowawców medialnych, wirtualnych. Dlatego należy się przyglądać, co dzieci oglądają. Też my, jako często rodzice, czy też wychowawcy, czy też może jacyś członkowie rodziny, zaopatrujemy dzieci w różne prezenty. Zwracajmy uwagę, co chcemy ofiarować, jakie to będzie miało przesłanie, jakie tam będą treści. Wiele środowisk naukowych się zastanawia, kto ma wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. Dużo było takich badań i ja tutaj chciałam powiedzieć o takich jednych badaniach, które były w Polsce przeprowadzone przez OBOP, w których na pierwszym miejscu była telewizja. Bo 61% badanych osób wskazywało, że tym wychowawcą dzieci i młodzieży jest telewizja. Następnie wskazywano na gry, na filmy, wideo. 37% tutaj było tych wskazań. Prasa dla dzieci i młodzieży 31%. To są naprawdę bardzo takie duże dane, które pokazują, jak media, kontakt z mediami ma duży wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. W tych badaniach szkoła niestety była, że tak powiem, na końcu, szarym końcu, bo to było 27%. W szkole dzieci w ciągu roku spędzają około 900 godzin, a w środowisku medialnym w Polsce dzieci spędzają średnio około 1500 godzin w ciągu roku szkolnego. To jest bardzo dużo. To jest prawie jeszcze raz tyle, ile w szkole. Poprzez to, że dzieci chodzą do szkoły, bardzo się właśnie rozwijają pod tym względem intelektualnym, rozwijają swoje zainteresowania. Wszyscy widzimy te pozytywne, że tak powiem, aspekty pobytu w szkole, ale kontakt z mediami też nie pozostaje obojętny. W zależności od tego, z czym będą dzieci miały do czynienia, tak będą te media być może kształtować nasze dziecko. Jeżeli mówimy, rozważamy tutaj te problemy z mediami, oddziaływanie tych przekazów na odbiorcę, to należy tutaj sobie jasno o tym powiedzieć, że te media na odbiorcę mają wpływ. Ja tutaj chciałam szczególnie powiedzieć o dwóch takich rodzajach, o dwóch takich mechanizmach. O oddziaływaniu w sposób bezpośredni, który jesteśmy w stanie od razu zauważyć. No bo dziecko na przykład ogląda jakiś film, gdzie jest dużo śmiesznych sytuacji i dziecko się śmieje. Ten film powoduje w tym dziecku konkretne emocje. Radość, jakieś zaskoczenie czasem. Jest dużo takiego optymizmu, radości, śmiechu, ale to jest znowu inny film, w którym będzie dużo scen agresji, przemocy. Dziecko po takim filmie może po prostu się czegoś może bać, ale również naśladować pewne zachowania. Szczególnie niebezpieczne są takie sytuacje, kiedy w mediach są lansowane, pokazywane jakieś postacie, które zachowują się negatywnie, i za to złe zachowanie nie są ukarane w tym filmie. Czy na przykład w grze. Wówczas taka postawa przez młodsze dziecko jest chętnie powielana. Że jest to dla niego pewien model, który należy zastosować. Tak się za złe zachowanie nie jest się karanym, a więc to znaczy, że takie zachowanie jest jak najbardziej dopuszczalne. Ten bezpośredni sposób oddziaływania to również, oglądamy jakiś program edukacyjny i dziecko się dowiaduje nowych rzeczy, wzbogaca swoją wiedzę. A więc wzbogaciło się, poszerzyło zasób jakiejś wiedzy. Jesteśmy w stanie od razu też to zauważyć. Obejrzało jakiś program, w którym były jakieś robione doświadczenia. to również będzie chciało po zakończonej emisji danego programu wykonywać te doświadczenia. A więc te filmy, te przekazy, ten kontakt z różnymi programami inspiruje dzieci do różnych działań. I tutaj to oddziaływanie bezpośrednie możemy jak gdyby od razu zauważyć. Następny mechanizm, na który chciałam zwrócić uwagę, gdy mamy do czynienia w kontakcie z mediami, to jest sposób oddziaływania, sposób kumulatywny. To jest długotrwały sposób oddziaływania pewnych przekazów na odbiorcę. Dokładnie tak, jak kropla wody upada na skałę i w końcu wydrąży dziurę, tak samo pewne treści, pewne przekazy zaczynają tworzyć jakąś całość. Coś, co dzisiaj dla mnie jest nie do przyjęcia, no za jakiś czas, za miesiąc, może za pół roku, za rok jest do przyjęcia. A to wszystko przez to, że powoli, systematycznie, w długotrwały sposób pewne przekazy były ukazywane. Tutaj szczególnie należy zwrócić uwagę na trzy takie aspekty. Ukazywanie, lansowanie przez media w duży sposób właśnie treści, gdzie jest przemoc i agresja. Powolne odwrażliwianie na przemoc i agresję w realnym życiu. Ja, żeby mieć ten sam poziom satysfakcji z oglądanego, nie wiem, filmu czy z jakiejś gry komputerowej, będę potrzebował coraz silniejszych bodźców, żeby mieć ten sam poziom zadowolenia, tak adrenaliny, no właśnie z oglądanego filmu. Już jest bardzo dużo badań naukowych, które pokazują, że no długotrwały kontakt z przemocą, agresją w przekazach medialnych, w grach, w filmach powoduje, że takie dzieci wyrastają na dorosłych, agresywnych ludzi, którzy w wieku dorosłym, gdy mają swoje dzieci, często wykorzystują kary fizyczne w wychowywaniu swoich dzieci, są w konflikcie z prawem, brawurowo prowadzą pojazdy, bo zawsze im się uda, zawsze zdążą. Także to jest ten jeden aspekt, na który chciałam zwrócić uwagę. Kolejny, o którym warto też tutaj zasygnalizować, uwrażliwić też rodziców, to wprowadzanie w przekazach dla dzieci elementów erotyzujących. Delikatnie jakieś takie przesłanie, jakieś podteksty, które pokazują właśnie bohaterki, bohaterów, czy jakieś sytuacje w sposób jakiś taki przedmiotowy, instrumentalny. Chcesz coś zdobyć, to po prostu może pokaż odpowiednią część ciała, dostaniesz coś za to. Jeżeli co ileś czas, na przykład w komiksie albo w filmie podobne sceny zaczynają występować, dziecko czy młody człowiek zaczyna się do tego przyzwyczajać. Może być to też wzór do naśladowania, że dlaczego mam nie pokazać właśnie komuś pupy czy innej części ciała, jeżeli za to coś dostanę. I tu jeszcze na trzeci aspekt, na który należy, myślę, zwrócić uwagę, to upowszechnianie na dużą skalę dzisiaj w mediach, szczególnie w tych przekazach dla młodych ludzi, treści magicznych. Treści, które często nawet można byłoby zaliczyć do wiedzy ezoterycznej. Wprowadzanie realistycznej wiedzy na temat magii, na temat okultyzmu, ale w formie zabawowej. Dzisiaj magię bardzo często się pokazuje w taki sposób właśnie zdeformowane. Ty nie robisz nic złego, ty się tylko bawisz. I to powoduje, że właśnie odwrażliwia się taki młody człowiek, nie widzi w tym nic złego. I później co? Wchodzi w jakąś grupę, być może do jakiejś sekty, nie widzi tam nic złego, bo już to zna. Zna z filmu, zna z gry komputerowej, symbole, które tam występują, czy jakieś rytuały. To jest wszystko wcześniej wykorzystywane często i pokazywane w bardzo takich sytuacjach zabawowych, nie mających nic wspólnego z żadnymi jakimiś negatywnymi treściami. Tutaj myślę, że należy też zwrócić uwagę, że nie każdy przekaz jest dla każdego dziecka. dla każdego odbiorcy. Bo teraz bardzo często jest taki model, że właściwie wszyscy siedzimy i wspólnie oglądamy różne filmy, czy różne jakieś przekazy, a one być może niekoniecznie są dla każdej grupy wiekowej. Dla tego dziecka w wieku przedszkolnym, w wieku młodszoszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym, czy dla licealisty. I dlatego no, myślę, że warto o tym pamiętać i też rozmawiać z dziećmi, ze swoimi dziećmi, jeżeli widzimy, że dzieci się bardzo mocno jakoś tak emocjonują czy utożsamiają się z różnymi bohaterami. Myślę, że warto tutaj przytoczyć, powiedzieć o tym, że dzieci w okresie rozwojowym mają w różnych tych okresach zupełnie inną percepcję, sposób przyjmowania, odczytywania pewnych sytuacji, pewnych obrazów. Tak naprawdę dzieci w wieku 7, nawet do 9 lat, to, z czym się stykają w mediach, uważają, że jest to absolutna prawda, rzeczywistość. Dlatego no, zadaniem rodziców w dużej mierze jest, no właśnie, przyglądać się, czym się fascynuje dziecko, którym bohaterem, czy być może go naśladuje w jakimś swoim zachowaniu, ponieważ, no, żeby później nie było jakichś przykrych niespodzianek, że dziecko coś zrobiło i nie zdawało sobie z tego sprawy, że jest to fikcja. Był w Polsce przecież taki wypadek, że dziecko wyskoczyło przez okno, bo myślało, że jest Batmanem. Ktoś zaczął się dobijać do drzwi, zapukał i dziecko zaraz tej swojej wyobraźni sobie przypomniało bohatera filmowego, którego bardzo lubił, którym się fascynował. No i wyskoczył chłopiec przez okno, no i niestety połamał nogi. I wówczas chłopczyk powiedział, ja już nie lubię Batmana. Dlaczego? Dlaczego on tak powiedział? Bo jemu nikt wcześniej nie powiedział, że no właśnie, że gdy będzie się utożsamiał z tym fikcyjnym bohaterem, to się może to dla niego źle skończyć. W wieku 10 do 12 roku życia, tutaj ta grupa wiekowa, te dzieci szukają dla siebie wzorców, dla formującej się osobowości. Dlatego tu będzie już bardzo często to naśladowanie w ubiorze, w stylu zachowania jakichś ulubionych bohaterów czy filmowych, ale również już tutaj często aktorów, piosenkarzy. Warto wtedy się też przyglądać, jakie plakaty są zawieszane w pokojach, bo to nam też bardzo dużo powie o zainteresowaniach naszych dzieci, ale też powie nam, no właśnie, jakie treści, z jakimi treściami mają do czynienia nasze dzieci. Wiek 13-15 lat, tutaj wzrasta zdolność do analizy i syntezy tych różnych zachowań i sposób przeżywania tych sytuacji, z którymi się stykają nasi młodzi odbiorcy. I dopiero w wieku 16-18 lat możemy mówić o pełnej aktywności w odbiorze tych przekazów. Dlatego myślę, że warto o tym pamiętać, zastanowić się czasem. No właśnie, jak tak pozwalamy dzieciom w tych różnych grupach wiekowych, no oglądać wszystko to, co oglądamy często my, ludzie dorośli, jakieś filmy przeznaczone może dla dorosłych, które dziecko może niekoniecznie, to młodsze, no jest w stanie to zrozumieć, tym bardziej, jeżeli nie udzielimy jakiegoś przy tym komentarza. Tutaj warto, myślę, że rozmawiać z dziećmi, pokazywać, jak te media odzwierciedlają rzeczywistość. Zarówno to, co widzą w telewizji, ale również to, z czym się stykają w internecie, na tych różnych portalach internetowych, jak są różne wydarzenia, różne informacje przedstawiane. Bo to jest niezmiernie ważne, bo dla wielu młodych ludzi coś, jakieś wydarzenie, którego tak naprawdę nie było w mediach, to właściwie nie istnieje. To jest nieważne. Dzisiaj młody człowiek bardzo dużo obcuje z mediami i właściwie dla niego jest ważne to, co jest przez te media często właśnie zareklamowane, czy też być może wylansowane. Media, te szeroko takie rozumiane, mają bardzo dużo takich pozytywnych aspektów wychowawczych i nie możemy z nich w żaden sposób, że tak powiem, rezygnować, ponieważ dzięki nim dzieci, jeżeli będą odpowiednie programy wybierać, mogą bardzo sobie poszerzyć swoją wiedzę. Ale muszą być to programy, no właśnie, które będą rozwijały te wiadomości czy umiejętności językowe, bo będą na przykład oglądać programy w konkretnych językach, czy będą oglądać kanały tematyczne dotyczące konkretnych dziedzin wiedzy. Bardzo często się określa, że media to takie wielkie okno na świat. Możemy bardzo dużo, no właśnie, zobaczyć, dowiedzieć się, udać się w jakąś, no właśnie, wycieczkę, no również dzisiaj wirtualną, za pomocą internetu możemy zwiedzać takie miejsca, gdzie tak naprawdę być może nie będziemy mieć nigdy możliwości tam się znaleźć. Ułatwia jak najbardziej komunikację, relacje społeczne, chociaż ostatnio badania na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej wykazały, że ta nasza komunikacja z dziećmi jest zaburzona. Że rodzice z dziećmi, polski rodzic z dzieckiem rozmawia w ciągu dnia 4,5 minuty. I to są bardzo często polecenia i pytania. Co było w szkole? Wyprostuj się, posprzątaj i tym podobne. Media mają ułatwiać komunikację i te relacje społeczne, choć jednak często też, no niestety, mogą przyczyniać się do tego, że no właśnie zaburzają te relacje, bo wszyscy siedzimy, oglądamy, korzystamy z tych mediów, a tak naprawdę nie rozmawiamy ze sobą. Nie rozmawiamy ze sobą na te tematy. Może to być jak najbardziej ubogacenie międzykulturowe, bo poznajemy, jak inne kultury, inne kraje żyją, ale tutaj też media mogą być wspaniałym miejscem do rozwijania się. Jeżeli odpowiednio będziemy dzieci przygotowywać, uczyć takiego właściwego korzystania, będą dzieci, że tak powiem, bardzo twórczo podchodzić do tych mediów. Kiedy to będzie miało miejsce? No właśnie wtedy, kiedy będziemy uczyć dzieci w sposób taki selektywny i krytyczny korzystać z tych mediów. Pokazywać też alternatywne, różne inne sposoby spędzania tego wolnego czasu. Nasze dziecko nie nauczy się selektywnie ani krytycznie oglądać, korzystać z mediów, jeżeli nie będzie dokonywało konkretnych wyborów. Że no właśnie w konkretnej grupie wiekowej odpowiednią część czasu swojego dnia poświęcam mediom, ale również innym czynnościom, innym formom również wypoczynku. Dzieci, które w sposób taki twórczy, selektywny podchodzą do mediów, korzystają, bo chcą ubogacić się w jakiś sposób, badania pokazują, że się nie uzależniają od tych mediów. Dzieci, które no właśnie mają jakieś inne zainteresowania, są, grają na jakichś instrumentach, nie wiem, chodzą na jakieś dodatkowe zajęcia artystyczne, plastyczne być może. Takie dzieci nie poświęcają tak dużej ilości czasu w kontakcie z mediami. Im po prostu często szkoda czasu na takie bierne uczestniczenie. Chociaż teraz coraz więcej różnych tych przekazów medialnych angażuje również czynnie, chociażby gry komputerowe, czy wiele różnych stron, z którymi internetowych, z którymi mamy do czynienia. Jeszcze.
To byłoby tyle tytułem wstępu.
Myślę, że na początek by może takie zasygnalizowanie tych pewnych problemów, bo tutaj jeszcze na pewno będziemy powracać do różnych zagadnień, do różnych tych problemów.
Dobrze. Medioznawca pani Małgorzata Więczkowska. Teraz od drugiej strony już teolog, ksiądz Tomasz Owczarek, bo chcemy również jako rodzice wiedzieć, oprócz różnych wpływów, które obserwujemy, bo widzimy po zachowaniu dziecka, są również wpływy duchowe, które może nie są tak od razu łatwe do zauważenia. Ksiądz Tomasz Owczarek jako egzorcysta już pewne doświadczenie w tym zakresie ma i pewną wiedzę, także prosimy księże, żeby się ksiądz z nami tym podzielił.
Tutaj pani Małgorzata przepraszam, wspomniała o tym środowisku wychowawczym, jakim jest świat mediów, filmów, programów, a że jest to środowisko wychowawcze, to znaczy jest to środowisko czy zespół jakichś działań, które wpływają na całego człowieka. Wobec tego też, kiedy mówimy o wychowaniu i o wychowaniu w tym zakresie oddziaływania mediów jako środowiska wychowawczego, to musimy sobie zdać sprawę, że to oddziaływanie dokonuje się na tym poziomie fizycznym, zmysłowym, psychicznym i duchowym. To się dokonuje jednocześnie, bo to jest cały człowiek, to jest cała konstrukcja człowieka i że jakieś działania się dokonują, to dokonują się w tych wszystkich sferach. Jeżeli teraz mówimy o przekazie jakichś treści, to to będą treści albo dobre, niosące dobro. Tutaj już określamy to kategoriami moralnymi. Dobro, albo będą to treści, które przynoszą jakieś zło, przenoszą jakieś zło, są zainfekowane jakimś złem. Tutaj pani Małgorzata mówiła o tym, o mediach, które oddziałują pozytywnie, negatywnie. Gdybyśmy mówili tutaj o sferze uczuć i oddziaływanie na sferę uczuć, to tak byśmy mogli te uczucia określać. Ale chcemy jednak odkryć, kto działa. Bo przecież poruszamy się w świecie określonym wiarą i taką prawdą wiary, że działa Bóg ze swoimi aniołami, i działa również zły duch, więc też tutaj musimy, mówiąc o dobru, które niosą treści wnoszone w rodzinę, w grono rodzinne przez media, możemy mówić o treściach, które są dobrem albo są złem. Nie można by tutaj mówić o jakichś tam neutralnych zasobach czy relacjach. Wobec tego chciałbym tutaj może podpowiedzieć, ponieważ mówimy, że media, czy na skutek kontaktu z mediami, filmem, obrazem, tutaj ten temat podejmujemy przede wszystkim, że dziecko będzie jakoś psychicznie mocno obciążone. Zresztą jeżeli tutaj będziemy mówili o tym, że dziecko do trzeciego roku życia nie powinno oglądać telewizji, bajek, czy przyjmować tutaj na sposób zmysłu, wzroku, przyjmować tych treści, ponieważ ono jest takie małe i niedojrzałe, nieprzygotowane pod względem poznawczym i uczuciowym. To znaczy, te wszelkie obrazy wpływające przez zmysły, one na to delikatne, pole i uczuciowe i poznawcze wpływa na zasadzie takiego wielkiego bombardowania. Nawet gdyby to były jakieś treści niosące dobro, to sam fakt, że to uderzenie następuje w ten sposób na taką tkankę delikatną i wrażliwą, to już to stanowi szkodę, ponieważ ta sfera emocjonalna zaczyna być w ten sposób rażona.
Do trzeciego roku życia.
Do trzeciego roku życia, oczywiście. Do trzeciego roku życia. Później ten czas jakoś jest określony, czy określa się, próbuje się określać, ale cały czas jest to czas krótki, nie jest to czas, który byłby normowany tym, co się właściwie chyba w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o oglądalność przez dzieci, nawet te najmniejsze różnych programów. Jeszcze pani Małgosia może tam o tym nam jeszcze wspomni, czy będzie jakaś okazja w wyniku pytań. Ale chciałem ukazać tutaj mechanizm dla takiego uzasadnienia, bo można powiedzieć, możemy się posłużyć tutaj badaniami, bo badanie pedagogów, psychologów będą na to wskazywali, że sfera emocjonalna jest zrujnowana właśnie na skutek przyjmowania takich treści w tej sferze emocjonalnej, ale gdybyśmy chcieli od strony duchowej, takiej antropologicznej sobie to uzasadnić w sposób prosty, na sposób taki domowy, rodzinny, siadając przy stole, tłumacząc, dlaczego to dla dziecka jest szkodliwe. Może tłumacząc rodzicom, może tak, bo rodzice już wobec dzieci winni pewne postawy przyjąć. I gdy czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w artykule 5 o moralności uczuć, to tam odnajdujemy w punkcie 1764 takie bardzo ważne dla nas informacje. Uczucia są naturalnymi składnikami psychiki ludzkiej, stanowią, i to jest ważne, obszar przejściowy uczucia i zapewniają więź między życiem zmysłowym a życiem ducha, duszy, określmy to precyzyjnie. Czyli jest to taki pomost, przez który przepływają informacje z naszych zmysłów. W naszej duszy ze światem zewnętrznym nie jesteśmy w stanie kontaktować się na sposób tylko wprost intelektualny, ponieważ te informacje do intelektu, do tej władzy duszy, jakim jest rozum i wola, mogą dotrzeć tylko poprzez nasze zmysły ze świata, poprzez uczucia. I właśnie te uczucia są tak ważne, tak godne pielęgnowania i jednocześnie tak narażone w sytuacji, kiedy jakieś treści obciążone moralnością, jakimś złem albo podane w dawce niewłaściwej, mogą tę sferę bardzo mocno rujnować. Stąd też później te zjawiska w sferze psychicznej badane, określane jakimiś niedyspozycjami, jakąś nadpobudliwością dziecka, nadruchliwością dziecka. Ja jestem przekonany, że to, gdyby odkrywać przyczyny tego rażenia i tych poranień, bo tak to nazywamy, to są poranienia w sferze emocjonalnej, te duchowe poranienia dokonujące się przez krzywdę dokonywaną albo przez, no, gdybyśmy mówili tutaj o tej moralności tych treści, jak one, jaką wartość moralną stanowią, czy to jest dobro, czy zło, czy też może tą wielością wrażeń mogą tę sferę atakować. Stąd też będziemy mówili o tym, że ta sfera jest bardzo mocno zagrożona w tym działaniu, tak jak pani Małgosia powiedziała, tutaj w tym bezpośrednim działaniu, no bo dziecko przyjmuje zmysłami jakiś obraz, to będzie obraz, czy to będzie właśnie w tej kategorii moralnego zła, przemoc, erotyzacja, okultyzm. Dziecko przyjmuje te treści i to się przenosi w tę sferę poznawczą jego duszy, atakuje, uderza i jednocześnie reaguje, przenosząca te treści, ta sfera emocjonalna. Tak by najprościej można byłoby o tym powiedzieć. Gdy jakieś dobro jest w odpowiednim czasie dane przez obraz dane dziecku czy człowiekowi młodemu, wtedy wychowuje, kształtuje jakimś dobrem, pięknem, kształtuje tę sferę emocjonalną i tutaj się w tej sferze dokonuje wychowanie, a i są te przesłanki do tej sfery i zasobów intelektualnych dziecka co do piękna, co do prawdy przesyłane. I tak bym tutaj to określił i chciałbym tak może na to zwrócić uwagę. I jeżeli mówimy później o poranieniach w sferze duchowej, to te poranienia dokonują się jednak w tej sferze psychofizycznej człowieka, tego małego człowieka najpierw, a później mogą się rozrastać w wieku młodości, później dorosłości też w jakieś bardzo koszmarne przestrzenie wielkich poranień, wielkich krzywd i patologii jednocześnie. Pytamy skąd? I wszystkich jakichś trudności w sferze emocjonalnej. I tutaj musimy też popatrzeć, jak to wyglądało, choćby w tym przez nas dzisiaj oglądanym, tym wycinku tych doznań, doświadczeń, które płyną z tej sfery mediów, filmu, obrazu, jako znaku, który działa i dotyka życia duchowego, a jednocześnie może budować, kształtować, wychowywać tę sferę emocjonalną i całego człowieka w tym też, albo też ją, no powiedzmy wprost, dewastować, bo patrząc na skutki, to niekiedy wydaje się, że to jest no, coś, co mocno zubaża, co najmniej delikatnie mówiąc, człowieka tego małego najpierw, który nic nie rozumie, czy trudno mu zrozumieć sposoby swojego postępowania. I myślę, że tutaj, gdyby później mówić o skutkach i tym działaniu już później kumulatywnym, pani Małgosia o tym wspominała, to jest to później, co pozostaje. Dlaczego później przestaje, kończy się obraz, wyłączamy obraz, a dalej coś się dzieje w dziecku. Ono dalej coś przeżywa, ono tam nad czymś myśli, coś tam przetwarza w sobie, próbuje to wszystko uchwycić, to co zdołało uchwycić, to co dotknęło w taki sposób, no właśnie, dotknęło w taki sposób jakiegoś dobra, no albo w sposób na sposób działania zła. Jeżeli przyjmiemy, czy przyjmujemy w angelologii, czy w demonologii wprost, że zły duch jako anioł ma dostęp do tej sfery cielesnej człowieka, czyli do tej sfery psychofizycznej, to później, jeżeli zostaną naruszone, czyli poranione te sfery emocji ludzkich, to zło ma się do czego odnieść. I później te kłopoty trwające dalej, czy niemalże utrwalone na całe życie w postaci poranienia, nawet kiedyś uzdrawianego, ale poranienia, są takim miejscem, do którego w kuszeniu, w działaniu, przy pewnym kontekście, jeszcze środowisku wychowawczym niewłaściwym, nieuporządkowanym przez rodziców, przez ich stan łaski uświęcającej, czy brak łaski uświęcającej, gdyby mówić tutaj o tym działaniu zła, no wtedy sprawia, że to zło, przed którym rodzic nie chroni, albo może którego się nie spodziewa, to z korzyścią dla zła, ponieważ zło takiej nieświadomości lubi i chce, wtedy ono będzie w te miejsca, które poraniło właśnie przy okazji choćby takich obrazów agresywnych, tych, które niosą ten bagaż zła, czyli są działaniem już tym bezpośrednim działaniem złego ducha, bo tak by trzeba to określić, jeżeli mówimy o moralnym złu, to źródłem zła jest zły duch, nie kto inny. Sama psychika sama w sobie nie dewastuje sama siebie, nie uderza. Natura nie jest tak skonstruowana, żeby dewastowała siebie, czy później emocje działały przeciwko człowiekowi, tylko później tym kieruje duch. I my to uwzględniamy i musimy w rozeznaniu duchów, musimy to uwzględnić. Nie możemy ograniczać tylko do zjawisk w sferze psychicznej. To jest pole, na którym się dokonuje działanie duchów. I teraz, kiedy dziecko no, przeżywa jakieś trudności w tej sferze, no to też musielibyśmy pytać, czy gdzieś tam nie została zadana taka rana. A teraz, na bieżąco, już później w tym działaniu kumulatywnym, czyli już po ustaniu tego wrażenia, które dziecko przyjmuje, zło dalej działa. Ono nie zapomina, ono poznaje w ten sposób tego małego człowieka, wie, że on w ten sposób był poraniony, on wie, ono, to zło wie, co ono zrujnowało w tym dziecku, wie, w jaki sposób uderzyło i wobec tego później może się do tego odnosić. No, nie przeceniamy oczywiście działania złego ducha i jego inteligencji, nie jest władzą absolutną, Bóg tu jest absolutem i miłością w całej pełni i doskonałą, ale jednak no, nie możemy lekceważyć inteligencji zła, jego intelektu, którym może być sfera emocjonalna kierowana czy prowokowana, bo sfera emocjonalna sama z siebie, powiedzmy, jest głupia, więc nie jest w stanie działać na sposób pewnej logiki. Musi mieć nad sobą inteligencję. Albo to będzie Bóg, albo to będzie sam człowiek, który swoim rozumem potrafi te uczucia porządkować, je nazywać, określać i troszkę je trzymać, jeżeli po grzechu pierworodnym może je utrzymać w jakichś ryzach, albo działa zły duch, który ma taką możliwość dostępu. No i później te zjawiska, trudy w tej sferze emocjonalnej mogą mieć aż takie rozmiary. Mówimy wtedy o tym, że no, dziecko jest, czy młody człowiek emocjonalnie niedojrzały, czy może później dorosły człowiek, mówimy, jest niedojrzały do pełnienia swoich funkcji w małżeństwie i tak dalej. No, te rany się biorą, tworzą nade wszystko w tej sferze emocjonalnej. Dusza ludzka jest doskonała i pozostanie doskonałą. Tylko ten sposób wyrażania się poprzez sferę psychofizyczną będzie trudny, czy wręcz niemożliwy, w sposób właściwy do wyrażenia. I to chciałbym tutaj o tym wspomnieć. Mówiliśmy o gadżetach, czy jeszcze może to dopowiemy, to jeszcze będzie ten temat, który dopowiem, ale na tę chwilkę to chciałbym tyle, żeby uzasadnić, tak, wkraść się do domu i siąść przed dniem dziecka w domu rodziców i uzasadnić, że no dlaczego jakieś prezenty albo dobro, które tutaj może być dziecku dane, no powinno być tak też rozeznane dobrze i zauważone, że przez film, przez bajkę, przez obraz można dziecko zbudować i wychowywać, ale no też może być ono bardzo mocno duchowo uszkodzone.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Tomasz Owczarek przedstawił punkt widzenia teologa. I jeszcze pani Małgorzata Więczkowska troszkę powie o gadżetach, bo nie wszystko dzieje się, że tak powiem, w mediach. Przedłużeniem do naszego domu, do naszego ubrania, ubrania naszego dziecka, to co ono nosi w kieszeni, w swoim plecaku, to są właśnie różnego rodzaju gadżety. I one też nie są obojętne. No bo zresztą, gdyby były obojętne, to nie produkowano by ich, no bo jednak to jakieś ma znaczenie.
No właśnie, ten świat gadżetów dzisiaj dla dzieci jest bardzo ważny, bardzo istotny. I tak jak już tu ksiądz też zauważył, one również mają bardzo silny wpływ na tą sferę emocjonalną. Ja muszę to mieć, bo wszyscy to mają, bo wszyscy to zbierają. Następnie należy się przyglądać tym gadżetom, ponieważ bardzo często jest tak, że wszystkie te bardzo głośne filmy, te bestsellery, gry komputerowe, mają właśnie to zaplecze od tej strony gadżetów świetnie przygotowane. I no niestety, jeżeli filmy czy gry lansowały przemoc i agresję, które miały w jakiś sposób, no, przyczyniają się do tego odwrażliwiania czy też zobiedniania na przemoc i agresję, to jeżeli teraz moje dziecko czy dziecko w klasie, w grupie będą zbierały takie gadżety, które właśnie, na których bohaterowie no właśnie działają na tej zasadzie, że wykorzystują przemoc, agresję, to dziecko się identyfikuje. Dziecko już nie tylko oglądało, jak w telewizji, konkretne zachowania, ale już wykonuje, silnie się też emocjonuje, bo utożsamia się z konkretnym bohaterem. Tutaj mówiąc jeszcze też również przy tych całych tej otoczce, lansowaniu tych różnych gadżetów, musimy zwracać uwagę, no właśnie, jakie mają przesłanie, kogo lansują, czy są tam dobre przekazy, czy negatywne. Należy też, tu zasygnalizowałam tą właśnie przemoc, agresję. Należałoby też zwrócić uwagę, nie wiem, czy Państwo wiecie, kto jest dzisiaj idolem dziewczynek w szkole podstawowej. Najnowsze badania na Uniwersytecie Śląskim wykazały, że wzorem, ideałem do naśladowania nie jest mama, to nie jest nauczycielka. Dzisiaj dla tych młodych dziewcząt wzorem do naśladowania, idolem jest kto? Hannah Montana, bohaterka właśnie filmu, komedii sytuacyjnej. Warto usiąść z dzieckiem, trochę pooglądać, w jaki sposób jest ubrana, jak wygląda, jak często prowokuje, jak często w tych filmach jest podważany autorytet rodziców. My się później nieraz dziwimy, dlaczego moje dziecko się do nas w ten sposób odzywa. Dlaczego no nie słucham być może nas, jak do niego mówimy. No wystarczy popatrzeć na nie jeden film, na jeden przykład. Dzieci naśladują. To są dla nich wzorce, z którymi się bardzo często też utożsamiają. Teraz każdy film, no właśnie, taka Hannah Montana ma też bardzo dużo różnych gadżetów do tego filmu będzie. A więc jeżeli dziecko moje sobie wiesza takie plakaty, to czy jakieś gadżety ma w związku z tym, jeszcze raz, jak wspomniałam wcześniej, utożsamia się, identyfikuje się z takimi postaciami. Dzisiaj...
Powiedzmy sobie jeszcze szczegółowiej, bo może nie wszyscy słuchacze bezpośrednio mają ten kontakt. Gadżet. Gadżet to może być figurka.
Może być figurka.
Może być jakaś naklejka, która będzie w gumie karteczka, do żucia, czy w jakimś
oczywiście.
Tam...
Tatuaż być może. Coś, co reklamuje jakiś film, jest jakimś takim znakiem. Bardzo często to jest znakiem.
Charakterystycznym. Czy jakaś broni jakiegoś tam
tak, dla
bohatera.
Konkretnego tytułu, dla konkretnego jakiegoś może bohatera. Dzisiaj właściwie każdy modny dla dzieci tytuł filmowy, czy z jakiejś postaci, nie wiem, z gry komputerowej, czy z literatury, ma bardzo często takie bardzo szerokie zaplecze, które czemu jeszcze służy? Zarabianiu ogromnych ilości pieniędzy. Psychologowie już dzisiaj mówią coraz częściej o zaśmiecaniu umysłów dzieci niepotrzebną wiedzą. Poprzez to, że dzieci zbierają mnóstwo różnych gadżetów, zdobywają wiedzę, która tak naprawdę do niczego im się nigdy w życiu nie przyda. Bo na przykład no, wiedza na temat Pokemonów, na temat, nie wiem, Bakuganów, teraz bardzo popularnych wśród chłopców, czy na temat jakichś witch, akurat wiedza na temat witch, to wprowadza dzieci, bym powiedziała, bardzo niebezpieczną dziedzinę, niebezpieczną wiedzę, wiedzę ezoteryczną. Wiele dzisiaj bohaterek, również tych gadżetów, ale bohaterek jest no właśnie pokazanych w jaki sposób. One są rozbierane, prowokacyjne. Właśnie ta erotyzacja. Jak się popatrzy na niektóre filmy, no to te bohaterki no są nie do końca ubrane. To są przekazy często skierowane do dzieci, a bohaterki są praktycznie półnagie. To jest już też taka erotyzacja wyobraźni przy okazji dzieci i młodzieży. I teraz, jeżeli te treści magiczne występują, jeżeli one też występują na tych właśnie gadżetach, na tych jakichś kapslach, kartach, karteczkach i tym podobne, to co robimy w ten sposób? Rozbudzamy zainteresowania dzieci wiedzą właśnie magiczną, jakoś ezoteryczną. Dzieci bawią się, powtarzają pewne rytuały, jakieś czynności, które wcześniej na przykład widziały w filmie. Proszę zwrócić uwagę, że przy tych modnych takich gadżetach, a więc na przykład kapslach, czy no właśnie teraz przy kartach i kulach, takich bakuganach, jest wykorzystany mechanizm, który jest bardzo charakterystyczny dla wieku dziecięcego. Że dziecko lubi coś zbierać, kolekcjonować, wymieniać między sobą i rywalizować. I w tych wszystkich modnych bardzo gadżetach ten mechanizm jest wykorzystany. Te gadżety są bardzo kolorowe, nad tym pracuje cały sztab ludzi, no, którzy znają bardzo dobrze psychologię rozwojową wieku dziecięcego, wiedzą, co do dziecka przemówi, że to musi być kolorowe, to musi być właśnie ciągle się rozwijać, zaskakiwać, bo jeżeli to byłoby coś no, nudnego już, zaczęły na początku, to można bardzo ładnie pokazać na przykładzie tych takich żetonów, które wychodziły na początku przy Pokemonach. Zwykły żetonik, gdzie był narysowany jeden Pokemon. Na następny, za jakiś czas już były trójwymiarowe te żetony. Za jakiś czas były już metalowe, jeszcze efekty specjalne, że jeszcze pstrykały. Po jakimś okresie czasu już te gadżety były zmodyfikowane i były to takie bączki, które się składało i się puszczało, a więc był jeszcze dołożony ruch. A dzisiaj przy właśnie tych modnych filmach z bakuganami cały zestaw kart, które mają w środku wmontowane odpowiednie magnesy i jak się odpowiednią kulę rzuci, to one się otwierają. Jeszcze ruch jest. Tu naprawdę na tym cały sztab ludzi pracuje, żeby no właśnie, to było bardzo atrakcyjne dla dziecka, żeby dziecko chciało to zbierać, kupować i należy tu zwrócić uwagę, że to są bardzo kosztowne często gadżety. I teraz proszę zobaczyć, gdy nasze dziecko kolekcjonuje, zbiera jakieś, no właśnie, gadżety związane ze sportowcami. I są to jakieś, no nie wiem, zdjęcia, może kapsle, może jakieś karty, gdzie są konkretne, realistyczne postacie, to dzieci wzbogacają wiedzę na temat konkretnych, nie wiem, koszykarzy, piłkarzy, ludzi, którzy realnie żyją, mają jakieś osiągnięcia, prawda? Jeżeli moje dziecko zbiera na przykład bakugany, czy jakieś inne gadżety związane z Pokemonem, to proszę zobaczyć, czego ta wiedza dziecko uczy. Wykorzysta tę wiedzę w szkole? Nie. W życiu jakimś realnym, rzeczywistym? Nie. Poza tym, że tutaj jedynie doskonali liczenie, ponieważ tam trzeba liczyć ile punktów, ale jakich energii się otrzymało, jaką siłą się kogoś na przykład zniszczyło. Ewentualnie, no tu liczenie będą dzieci doskonaliły. Ale inne treści inne umiejętności, no niestety nie będą w taki sposób pozytywne rozwijane. Gdyby dzieci w tym samym czasie nauczyły się, nie wiem, 150 słówek z języka angielskiego czy niemieckiego, które mają w szkole, one się rozwijają, doskonalą się w tej dziedzinie. Gdyby, nie wiem, teraz okres, no już są dzieci po pierwszej komunii, ale był ten okres przygotowywania się do egzaminu pierwszokomunijnego i tak się nieraz słyszy, ile te dzieci mają zadane do nauczenia. To jest nieprawda, że one mają tak dużo. Gdyby one systematycznie tę pewną wiedzę od początku zdobywały, uczyły się, to tak naprawdę, tak jak się na przykład, no właśnie, zdobywa wiedzę na temat jakichś bezsensownych zupełnie gadżetów, to wtedy te dzieci się po prostu wzbogacają. Ta wiedza im się naprawdę w życiu do czegoś przydaje. A jeżeli, no właśnie, zbiera się wiedzę, która tak naprawdę nie ubogaca, nie jest konstruktywna, a wręcz czasem nawet można powiedzieć destruktywna, bo wiedza magiczna tak naprawdę na pewno dobremu nie będzie służyła dziecku, bo jest to rozbudzanie zainteresowań wiedzą ezoteryczną. I teraz te wszystkie lansowane gadżety bardzo często powoduje, że no po prostu się przyjmuje te wzorce, które są lansowane. Bezkrytycznie też postawy, jakieś zachowania, czy też poglądy.
Dziękuję. Pani Małgorzacie Wierczkowskiej. Jeszcze krótko, ksiądz Tomasz Owczarek. Gadżety, no to właściwie co dziecko zbiera, to czy kasztany zbiera, prawda, jak spadają z drzew, czy właśnie te jakieś figurki, obrazki. Czy to ma jakiś wpływ duchowy na zachowanie, na dyspozycję dziecka pod kątem właśnie wiary, pod kątem otwarcia się na Boga?
Tak, jeśli chodzi o znak, bo tutaj chyba trzeba będzie podjąć temat znaku, również znaku w okultyzmie, czy w ogóle w dziedzinie demonologii, dla zła, znak, który kieruje na te treści moralnie złe, czy sam w sobie też niesie jakąś treść, obraz, choćby w obrazie jakąś treść zmierzającą, no choćby nawet do tych rzeczywistości właśnie łamania przykazania, czy jakoś tam naruszania przykazania, przemoc nie zabijaj, erotyzacja nie cudzołóż, okultyzm, pierwsze nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, jeżeli te znaki prowadziłyby, zawierałyby taką symbolikę i prowadziłyby do takich treści i naprowadzałyby, to też same z siebie dla zła, w perspektywie działania złego ducha, znów bardzo błyskotliwego, jeśli chodzi o intelekt i przebiegłość i niechęć do człowieka, to również przez to, że dziecko posiada, czy może posiąść z jakichś powodów te przedmioty, będzie jednocześnie jako posiadacz takim no, bezwiednym, nieświadomym oczywiście i wystawionym na atak obiektem, brzydko mówiąc, ataku zła. Taką percepcję ma zły duch, tak? To wiemy, że znak określa pewne otwarcie i gotowość tego, który posiada pewien znak i przynależność do rzeczywistości, którą ten znak oznacza. Wobec tego zło tutaj w tych dziedzinach, takie przedmioty, które kierowałyby do takich treści, czy zawierające elementy, znaki tych rzeczywistości moralnie złych, zło tutaj będzie działało i będzie oddziaływało na dziecko, na człowieka młodego, a później w jakiś sposób będzie dokonywała się pewna inicjacja. Jeszcze może jedno, zwłaszcza jeżeli chodziłoby tutaj, znów mówiąc o tym przekazie i działania zła, oczywiście, bo tutaj mówimy, jesteśmy w obszarze tych znaków, tak o tym teraz wspominamy, ale gdybyśmy chcieli tutaj mówić o takim nadmiernym zainteresowaniu materią i zainteresowaniem, które nawet mogłoby być jakąś formą jakiegoś kultu, to ja to sobie kojarzę to i dla mnie jest to też takie oczywiste, że to wszystko może prowadzić do tego, czy uczy choćby nawet czegoś, co nazywamy bałwochwalstwem. Jeżeli czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, omawiającym pierwsze przykazanie, polega ono na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem, jest ubóstwianiem tego, co nie jest Bogiem, więc i zwracanie, koncentrowanie uwagi na tym, no to właściwie to też jest uczenie w ten sposób. Gdyby nawet sam znak już nie był agresywny tak w ten sposób, to koncentrowanie uwagi na takim zbieractwie, na dążeniu do tego, za wszelką cenę prześciganie się w tym, będzie koncentrowało taką uwagę, gdzie przypisuje się to wartość ponad Pana Boga. Odwraca uwagę, więc gdzieś przygotowuje też w jakiś sposób do takiej postawy bałwochwalstwa. Kiedy znów mówimy o fetyszyzmie i o fetyszach, to znów czytamy, że to jest pojęcie, które oznacza materialny przedmiot będący obiektem czci kultu ze względu na posiadaną siłę nadnaturalną. A wśród tych gadżetów są przecież z tej dziedziny okultyzmu, są wprost, są amulety, talizmany, rozdawane przedmioty, które są wprost, by można rzec, wyjęte z kultu, gdzie są, jak mówimy, zainfekowane, czyli zło ma dostęp do tej materii i gdzie przedmiot się odnajdzie, jest w czymś posiadaniu, tam również zło działa. I tutaj znów, gdyby patrzeć na te gadżety, to też można by wśród nich znaleźć takie, już nie chciałbym tak uogólniać, mówię, że to wszystkie, chociaż tak osobiście to myślę, że jeżeli taki gadżet ma jakiegoś potwora narysowanego, to sam w ogóle odbiór tego, czy estetyka, to niszczy pewien wyczucie estetyki i wartości nawet, gdyby o tym tak myśleć. Ale oczywiście niech byłyby w gazetach katolickich są, czy będzie jakiś medalik, czy będzie jakiś różaniec, powiemy gadżet, ale to będzie coś, co będzie nam służyło poświęcone, pobłogosławione oczywiście, będzie służyło jako przedmiot, z którym związane jest błogosławieństwo Boże i opieka Boża. Więc te odróżniamy właśnie te przedmioty, które byłyby poddane temu, co złe, czy w jakiś sposób prowokowane, inspirowane przez zło. I oczywiście materia, która byłaby pomocą do oddawania czci Bogu jedynemu. I dobro, które się w ten sposób tworzy, wiara, która się buduje w ten sposób. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Tomasz Owczarek teraz zabierał głos. Myślę, że to i tak już dość długo tutaj rozmawiamy w studiu. Słuchacze na pewno są też zainteresowani tematyką i mieliby jakieś pytania do nas.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszam.
kochani rodzice. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat dziecko w świecie mediów i gadżetów. Nasi goście to ksiądz Tomasz Owczarek, egzorcysta, i pani Małgorzata Więczkowska, medioznawca.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Mam pewien dylemat. Wysłuchałem wypowiedzi księdza i pani, która jest gościem dzisiaj, i mam pewien dylemat. Chciałem się podzielić tymi uwagami swoimi. Ja miałem to szczęście, że miałem mamę w domu, i sprawę kształtowania sumienia czy sprawę świadomości Bożej obecności w moim życiu to załatwiła to mama i mój tata, i ja specjalnie telewizji nie oglądałem. Bo na czym polega sprawa? Bo wydaje mi się, że dzieci to przywiązują się przede wszystkim do osób. Nie do wartości rzeczowych, czy tam jakichś idei abstrakcyjnych, lecz do osób. I niebezpieczeństwo, które ja dzisiaj widzę, polega na tym, że dzieci przywiązują się do osób, które są takimi osobami medialnymi, jak gdyby. I mają do nich wielkie zaufanie i nie mają, prawdę powiedziawszy, żadnych zastrzeżeń. I wyznają wszelkie wartości, wszelkie kryteria, które usłyszą od tych osób. To są dla mnie takie gadżety najbardziej niebezpieczne dla dzieci, ponieważ te osoby są często radosne i pogodne, na co my rodzice często nie mamy czasu i pracujemy w takich warunkach, jakich pracujemy, i nie jest nam lekko, ale tamte osoby wzbudzają zaufanie u dzieci. No i niestety powodują wielkie spustoszenie. Dlatego wydaje mi się, że należy zwrócić na tak zwane, w cudzysłowie, gadżety, czyli te osoby medialne, które po prostu w sposób radosny, niestety, ale sączą zupełnie to, czego byśmy sobie jako rodzice nie życzyli. I tutaj jest chyba nasz problem. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgadzają. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Janie.
Bardzo pan trafnie zauważył to, co pan podjął tutaj w tej, przed chwilą w tym głosie, że dziecko potrzebuje kontaktu. Potrzebuje tego kontaktu z drugim człowiekiem. I jeżeli go nie otrzymuje właśnie od najbliższych, od rodzica, od brata, od siostry, to wówczas szuka. W mediach szuka tego, czego mu brakuje bardzo często w tym realnym, w rzeczywistym życiu. I właśnie on polubił tego bohatera, tego filmu, gry komputerowej, czy też jakiejś wirtualnej bardzo często postaci, którą no właśnie utworzył, stworzył w jakiejś grze komputerowej, ponieważ no co, on mu nie zwrócił uwagi też, często tamten bohater, ta postać, i on, a rodzic, no niestety, skarci czasem, coś powie, kolega czy koleżanka być może też, no może nie będzie się chciał bawić, a ten wirtualny bohater, bohater z gry komputerowej, no nigdy nie powie mu nic przykrego.
Nie będzie stawiał wymagań.
Nie będzie też wymagań właśnie stawiał. A więc też ten człowiek młody się przyzwyczaja do pewnej łatwizny. Do ulegania też swoim nieraz emocjom, swoim zachciankom. Musimy też na to zwracać uwagę, że to są dla dzieci, dla młodzieży pewne wzorce. Dzieci poprzez to się modelują pewne zachowania, pewne postawy. Często nawet coraz częściej się obserwuje, że jakieś wręcz patologiczne zachowania stają się normą dzisiaj. Złe zachowanie czy jakieś inne relacje, ponieważ no, one są bardzo silnie lansowane. No i dziecko się po prostu utożsamia z tym, z czym ma do czynienia, kogo może polubił, bo może w jakiś sposób go pocieszył, czy dziecko szuka tego, czego mu samemu brakuje, a więc jeżeli jest właśnie biedne, jakieś takie opuszczone i znajdzie takiego bohatera filmowego, czy jakiegoś innego wirtualnego, to się chętnie właśnie tym rzeczom przygląda i chce z nimi być.
Słuchamy Radio Maria. Halo? Halo? Słuchamy Radio Maria?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo słuchamy?
Grażyna z Dąbrowy Górniczej.
Prosimy, jest pani na antenie.
Chciałam tutaj powiedzieć o moim synku Rafałku, którego bardzo kocham. Ma w tej chwili 28 lat. I chciałam powiedzieć o tym, jak on, jak byliśmy na Jasnej Górze, przyjechaliśmy do Matki Bożej, żeby pokłonić jej się 15 sierpnia. I on zagubił mi się. Ja mówię...
W jakim sensie się zagubił? Halo?
Życiowo mi się zagubił.
Życiowo, no właśnie.
Zagubił mi się życiowo i gdy przywiodłam go tam na Jasną Górę, prosiłam Matkę Bożą, żeby on po prostu się odnalazł, ale nim on mi się zagubił na Jasnej Górze, to ja mówię: Rafał, słuchaj, jeżeli zagubisz się na Jasnej Górze, spotykamy się na dworcu o godzinie 17.
No bywa, że się człowiek zagubi, ale o co pani chciała zapytać tutaj naszych gości?
Proszę?
O co pani chciała spytać naszych gości?
Ja chciałam spytać o to, tak mi ciężko o tym mówić.
To może będzie lepiej, może do poradni pani pójdzie, no bo tak faktycznie na antenie to jest trudno mówić o takich sprawach bardzo osobistych. Także może pani raczej skieruje swoje kroki do poradni rodzinnej w swoim mieście i tam porozmawia na te tematy, bo tak jest ciężko niekiedy na antenie. Całkowicie to rozumiemy. Dziękujemy pani Grażyno. Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Mam na imię Leszek, dzwonię z Międzyrzecza. Mamy córkę, która ma 13 lat i dopóki nie było internetu, jakoś te wychowanie jej było w miarę takie, no po prostu dobre. Ale kiedy internet i to dziecko zaczęło korzystać z tego internetu, wtedy zobaczyłem coś strasznego. Po prostu ten internet zaczął ją tak pochłaniać, że ona zaczęła w niego coraz bardziej wchodzić. Tam są przecież te różne takie strony jak Nasza Klasa, Gadu-Gadu i to oni w szkole w szóstej klasie mają informatykę. I ja swojej... Słuchaj, przecież dziecko nie może przed internetem siedzieć 3 godziny. Najwyżej do 60 minut. A jeden dzień w tygodniu całkowicie bez internetu. A co ty gadasz? Ty gadasz głupoty. To nie tak. A ja wiedziałem o tym dość tego, bo troszeczkę się interesowałem tymi sprawami i mówię, a czy ty wiesz, co ona w tym internecie ogląda? I internet, czy ten komputer powinien być w miejscu takim, nie w pokoju u dziecka, ale w miejscu widocznym, żebym ja miał podgląd. Ale ja się na tym nie znam, żona mówi. To nie znaczy, że ty się nie znasz, to zacznij się poznawać, bo to jest właśnie to, że ty wchodzisz teraz w jej rozwój. I zaczęły się wtedy kłótnie i wiem, że jeżeli dwoje rodziców nie będzie zgodnie z sobą razem działać, to nic nie zrobimy. To po prostu będzie tragedia. Bo dziecko coraz bardziej zaczęło wchodzić w te właśnie te takie mało tam. Tam jest bardzo dużo spraw, nawet takich, że w czasie, kiedy ona rozmawia na naszej klasie, to wchodzą pornograficzne strony, które niezależnie od tego są nadawane i my o tym nawet nie wiemy. Dlatego ja uważam, że obecny ten internet jest wielkim zagrożeniem, a mało tego, na pierwszym miejscu zaczęły u niej być grupy rówieśnicze, koledzy, koleżanki, które właśnie na tą naszą klasę wchodzili, a rodzina rodzina, ojciec, autorytet ojca, bo z matki autorytetem to się wcale nie liczy, bo tam jest tak zwana nadopiekuńczość. Ja mówię, u ciebie wszystko jej pozwala, wszystko możesz robić, abyś tylko ty chcesz mieć spokój, że ona zajmie się tym internetem 3 godziny i to ma być wyjście, to nie jest tego. I dlatego zgadzam się z tym właśnie, że poświęcamy bardzo mało dziecku czasu na te rozmowy, że co było w szkole, jakie przynoszłeś oceny, a czego nie zrobiłaś i dalszej rozmowy nie ma. To idź sobie do internetu. I sprawa się wtedy wali się całkowicie wychowanie dziecka, bo dziecko nie przyjmuje tego autorytetu rodziców, którzy powinni być tym. Mało tego, ona wchodzi w te grupy rówieśnicze zdemoralizowane, które na naszej klasie, na programach Gadu Gadu, zresztą można to zobaczyć, jakie tam się straszne rzeczy dzieją. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Leszku.
Dziękujemy właśnie za to, za ten głos. Pan tutaj bardzo istotny problem poruszył. Ja tutaj miałam też o tym powiedzieć, nawet pan, że tak powiem, wywołał przez ten telefon. Tutaj ksiądz Tomasz już wcześniej wspominał, że tak naprawdę dziecko to są takie wyliczenia, tak powiem, określenia przez psychologów dziecięcych zalecone, że do 3 roku życia nie powinny mieć kontaktu praktycznie w ogóle z mediami, jak najmniej. Dlaczego? Dla jego prawidłowego rozwoju mowy, myślenia. Dziecko musi w tym najpierwszym okresie poznawać świat wszystkimi zmysłami. A więc przede wszystkim dotykać, chodzić, manipulować, a nie od razu ten kontakt z obrazem. Obraz nie stymuluje dziecka do mówienia, tylko działanie. Dlatego jest na to tak ważna uwaga zwracana. Do 7 roku życia 30 minut dziennie w kontakcie z mediami. 30 minut. Telewizja, komputer, to wszystko razem. Do 12 roku życia, więc tak jak tutaj też pan zasygnalizował, właściwie jest 1 godzina. 1 godzina dziennie. Do 16 roku życia 2 godziny dziennie. I należałoby oczywiście w jakiś sposób tego przestrzegać. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że jakiś złoty środek istnieje, a więc czasem więcej, bo trzeba coś przygotować więcej do szkoły, a więc więcej tego czasu. Czy jest jakiś bardzo interesujący, ciekawy program czy film, a więc jednego dnia obejrzymy więcej, ale na drugi dzień może wcale, albo trochę mniej. Że trzeba jednak nad tym troszeczkę uważać. I no, że tak powiem, rodzice, zadaniem rodziców jest właśnie to regulować, czasem trochę przypilnować. I tutaj pan bardzo słusznie zauważył, że ten komputer, telewizor powinien być w takim jakimś ogólnym miejscu. To jest dokładnie to, o czym pan powiedział. Ja się mogę na czymś nie znać, ale usiądę przy dziecku i może poproszę, a pokaż mi, a wytłumacz mi, na czym to polega, a co się tutaj robi na tym portalu społecznościowym. I to będzie taki pierwszy moment, kiedy będziemy mogli z dzieckiem porozmawiać o tym, no właśnie, co dziecko tam robi na danej stronie komputerowej. Mamy też możliwość przy okazji zobaczyć, jakie dziecko strony może przegląda, jak długo siedzi. A jeżeli ten komputer czy telewizor jest w pokoju dziecka, to tak naprawdę rodzic nie ma żadnej kontroli nad tym, ile czasu, co dziecko robi przy komputerze. Proszę państwa, w wychowywaniu dzieci muszą być pewne zasady przestrzegane. Nie może być, no właśnie tak, dowolnie, co chcesz, jak chcesz. Muszą być pewne zasady, których dziecko wie, czego ma się trzymać, dokąd, ile mi wolno. To jest naprawdę niezmiernie ważne w wychowaniu.
I oczywiście to, co pan zauważył słusznie, musi być zgodność w tym stawianiu wymagań przez mamę i tatę razem. To nie znaczy, że zawsze rodzice się ze sobą zgadzają, ale pewne jakieś wątpliwości rozwiązujemy, wyjaśniamy sobie poza obecnością dziecka, a wobec dziecka już stajemy jednym frontem i wtedy dziecko już nie ma tego rozkojarzenia. Mhm. Tak rodzice zadecydowali. No i im powinienem być posłuszny.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Hubert z Opolskiego. Witam wszystkich w studiu.
Witamy serdecznie.
Ja bym chciał jeszcze może dodać do tego wszystkiego, co było powiedziane, że może nawet niekiedy nie zdajemy sobie sprawy właśnie jako ta machina zła, która chce wydrzeć właśnie Boga z serc naszych dzieci, jest dobrze zorganizowana. Już chociażby patrząc na te programy, które są w oglądalności tej dostępnej, prawda, tej załóżmy do tej godziny 20, te wszystkie teleturnieje, różne takie te głupawe zagrania, te przemoc właśnie, ta przerost erotyki, to wszystko powoduje w dziecku te wyobrażenia, które później tą ciekawość rozbudzają. I już nie chciałbym się odnosić, rozwijać tego szerzej, ale właśnie wczoraj rozmównicy w programie właśnie tym też telewizyjnym poruszany temat nieczystości. I zadałem pytanie, czy jak, skoro jest Krajowa Radio Radiofonii i Telewizji, które są ludzie, którzy za dany kanał odpowiadają, dlaczego w państwie demokratycznym, w państwie religijnym te programy w ogóle wchodzą na antenę, są propagowane i to zło jest po prostu rozpowszechniane bezkarnie, bez żadnych jakichś konsekwencji. Przecież Chrystus powiedział, że ci, którzy sieją zgorszenie, to powinni mieć uwiązany kamień młyński i wrzuceni być w otchłań morską za to, co czynią, prawda?
Tak, lepiej by im było w ten sposób, niż gdyby gorszyli maluczkich.
Tu jest bardzo ważne zadanie dla nas, dla odbiorców. Jeżeli widzimy takie treści, które nam się nie podobają, no to po prostu co? Nie możemy biernie się temu przyglądać. Tylko właśnie jest Krajowa Rada, piszmy swoje sprzeciwy. Mi się to nie podoba. To szkodzi dzieciom. I musimy reagować na to. Ja myślę, że tutaj należy brać przykład ze stowarzyszenia Twoja Sprawa, która dzięki właśnie takim różnym akcjom, której udało się wywalczyć, zdjąć wielokrotnie, wiele demoralizujących wręcz reklam, które niejednokrotnie wręcz o pornografię się, z pornografią, można byłoby je nazwać reklamami pornograficznymi. Teraz jest taka bardzo duża akcja, myślę, że warto zajrzeć, jeżeli jeździć tam w zasięgu, do gościa niedzielnego. Ewentualnie wpisać nawet w Google, wyszukiwarkę Google, Twoja Sprawa. I wyskoczy nam cała ta akcja, która teraz jest przeprowadzana, a więc walka z propozycjami erotycznymi, wręcz pornograficznymi, które są umieszczane gdzie? W gazecie telewizyjnej. Wielokrotnie w tych gazetach takich nawet dla młodych ludzi Brawo i tym podobne, Dziewczyna, Trzynastka, gdzie są reklamy do ściągania, filmiki, teledyski na telefony komórkowe. Jest oczywiście na przykład znaczek, że jest tylko dla dorosłych, jakaś roznegliżowana pani, ale nie ma żadnej weryfikacji, kto to ściąga. Obok jest kot i obrazek na przykład pieska, obok jest kwiatuszek, a między nimi jest na przykład jakaś pornograficzna tapeta albo jakiś filmik. Jeżeli my nie reagujemy, no to niestety nadawca robi to, no właśnie co mamy, co nieraz widzimy. Naszym wręcz obowiązkiem takim moralnym, chroniąc dzieci, jest zwracać na to uwagę. Mamy Radę Etyki Mediów, mamy Krajową Radę, a więc należy do tych jednostek zgłaszać swoje reklamacje, swoje sprzeciwy. No, jak się by wszyscy, że tak powiem, zmobilizowali, byłby duży odgłos, duża reakcja, a więc wtedy muszą podjąć jakieś działania, muszą podjąć jakieś kroki. W większości krajów właśnie na Zachodzie w ten sposób rodzice sobie wywalczyli dla swoich dzieci no właśnie te różne, tą ochronę małoletnich przed tymi demoralizującymi treściami. Dlatego ja bardzo zachęcam. Widzimy coś, reagujmy na to.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz Tomasz Owczarek i pani Małgorzata Więczkowska są naszymi gośćmi. Drodzy Państwo, 23 i 1 minuta już minęła.
Podajemy ogłoszenia. Zaczynamy od podania informacji o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Od 10 do 12 czerwca będą w Jeleniej Górze, w Łodzi, w Przemyślu i w Radomiu. W Jeleniej Górze zgłoszenia przyjmują Państwo ożelscy pod numerem telefonu 75 643 25 39, powtarzam, 75 633 25 39. W Łodzi Państwo Marcinkiewiczowie przyjmują zgłoszenia, numer telefonu do nich 42 681 32 25. 42 681 32 25. W Przemyślu Państwo Solarzowie 16 670 12 22. 16 670 12 22. I w Radomiu Państwo Bezdrowie pod numerem telefonu 605 090 303. 605 090-303.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień 7 czerwca naszym gościem będzie dr Jacek Pulikowski. Temat razem czy osobno? 14 czerwca ksiądz Marek Bałwas. Temat czego dzieci nie otrzymują od rodziców. 21 czerwca między samotnością a miłością. Temat przeprowadzi ksiądz dr Andrzej Pryba. Jeżeli ktoś tej audycji nie słuchał od początku, byłby zainteresowany, to tak jak i audycje już od 7-8 lat wstecz, można w archiwum na stronie www.radiomaria.pl pod zakładką audycje dla małżonków do tej audycji jutro w południe już powinna być tam umieszczona, odsłuchać od początku wykładu naszych gości. Pani Małgorzata Więczkowska, która jest naszym gościem dzisiaj, ma swoją stronę internetową, na której jest dużo ciekawych informacji. www.edukacjamedialna.pl, pisane razem, edukacja medialna. Powtarzam, www.edukacjamedialna.pl. Drodzy Państwo, nasi goście, przypominam, ksiądz Tomasz Owczarek i pani Małgorzata Więczkowska. Dziecko w świecie mediów i gadżetów.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam z Lublina ksiądz Bogusław.
Witamy serdecznie.
Witamy księże Bogusławie.
Bardzo się cieszę, że rozmowa dotarła do tego momentu, kiedy próbujemy radiosłuchaczy troszkę zachęcić do pewnej aktywności, do wyrwania zbiorności, jeżeli chodzi o reagowanie chociażby poprzez różne protesty do Rady Etyki Mediów czy Krajowej Rady Radiofonii i Telefonii i Telewizji, przepraszam. Ale myślę, że też warto powiedzieć o tym, że my jako osoby dorosłe, rodzicem, ale rodzinę posiadam, możemy też proponować dzieciom pewne dobre rzeczy, bo raczej nie uda się nam chyba wyłączyć dzieci ze świata mediów. I naszą odpowiedzialnością chyba jest również to, by dzieci do tego świata przyuczyć, przygotować, by potrafiły z niego korzystać w taki sposób dla siebie korzystny, a nie niszczący. I myślę tutaj konkretnie, skoro mowa jest o dzieciach w świecie mediów i pośród gadżetów, o na przykład różnych propozycjach gier komputerowych, które mogą dzieciom służyć nie tylko w rozwoju tych różnych funkcji, które każda gra rozwija, jak sprawność manualna, kojarzenie faktów, szybkość reakcji i tak dalej, ale mogą również pomóc na przykład w poznawaniu historii biblijnych. Niedawno miałem okazję zerknąć na grę, która nazywa się Noe, i to jest pierwsza z serii Biblii Bohaterowie. I co rzecz ciekawa, gra jest oparta o konkretną historię znaną nam dobrze z Biblii i dziecko małe, bo to jest dla dzieci, zdaje się, w wieku od 3 lat, zaproszone do udziału w tej historii, czyli w całej sprawie związanej z potopem, dziecko jest zaproszone do tego, by budować arkę, zbierać najpierw drewno, później wprowadzać do arki zwierzęta, karmi je, uczy się sprzątać tę arkę i tak dalej, czyli uczestniczy w historii, poznając Biblię, a równocześnie kształci się w tych różnych sprawnościach, które mogą bardzo pomóc. Więc tak myślę, że warto też ten rynek gier obserwować i różnych innych propozycji, prawda, medialnych, bo możemy przez mądry wybór bardzo dzieciom ułatwić poruszanie się w tym świecie. I w ten sposób będziemy mogli go też ochronić i uczyć, no, wybierać to, co jest słuszne i dobre. Z tego, co orientuję się, powstają również takie gry, które jakby posługują się w tej chwili logiką zupełnie odmienną niż proponowana w różnych grach agresywnych, gdzie na przykład punktowane, nagradzane jest dobro. To, aby kiedy się komuś pomoże, kiedy wyjdzie się naprzeciw jakiejś potrzebie, za to się zdobywa punkty. Takich gier jeszcze nie jest dużo, ale one powstają. Więc taki głos chciałbym wnieść do dyskusji, że możemy rozejrzeć się dobrze i zaproponować dzieciom rzeczy dobre. One, myślę, też pomogą nam odnaleźć taką równowagę w tym świecie, by nie postrzegać tylko świata mediów przez stronę zagrożeń, ale by wykorzystać to, co jest, również do tego, by dzieci rozwijały się i my również jak najlepiej. Dodam tylko, że ta gra, zdaje się, została wyprodukowana przez edycję Świętego Pawła i nazywa się Noe. No i cóż. Zachęcam ogromnie do właśnie takiego świadomego wybierania i poszukiwania tych treści dobrych, które są. Może są ukryte, bo jest ich niewiele, ale nie istnieją i możemy je dzieciom śmiało proponować. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie wszystkich w studiu i radiosłuchaczy.
Dziękujemy.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo. Ksiądz mówił o grze o nazwie Noe. To jedna z postaci biblijnych, będą i kolejne postacie biblijne w postaci gier również wydawane. Także no, kupujmy dobre rzeczy, oczywiście.
Dziękujemy za ten głos, za tą inicjatywę, o której tutaj ksiądz wspomniał. Oczywiście my tutaj dzisiaj mówimy dużo o tych zagrożeniach, ale jest też bardzo dużo, ja bym powiedziała nawet bardzo dużo pozytywnych rzeczy, tylko trzeba je, no właśnie, prawie że z lupą szukać. I po prostu musimy się rozglądać i to jest bardzo duża rola dla rodziców, żeby pomóc, żeby pokazać tym dzieciom. Ja przeglądałam bardzo sporą ilość stron wydawnictw różnych katolickich i praktycznie każde wydawnictwo katolickie ma cały taki dział multimedialny. Ja na przykład muszę powiedzieć i byłam tak bardzo mile zaskoczona, jak przyjrzałam stronę wydawnictwa Fundacja Nasza Przyszłość. Ma również bardzo szeroką ofertę dla dzieci. Również tą multimedialną i filmy, i gry komputerowe. Tu dzisiaj jeszcze ksiądz nas zareklamował, ksiądz Bogusław, tą wspaniałą nową grę z edycji paulińskiej. Też zachęcam do tego, aby zajrzeć na stronę wydawnictwa WAM w Krakowie. Tam też jest cały dział bardzo szeroki, bardzo interesujących, ciekawych, rozwijających dla dzieci gier. Dla małych dzieci, dla tych młodszych dzieci tego wieku wczesnoszkolnego znajdzie się sporo. Będzie troszeczkę większy problem, jeżeli chodzi o starszą młodzież. Tych właśnie takich może religijnych. Ale no mówię, trzeba szukać, bo na pewno te rzeczy są, tylko one są właśnie ukryte gdzieś tam. Dziękujemy.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta ze Stanów Zjednoczonych.
Witam się.
Ja, korzystając z obecności księdza egzorcysty, chciałabym zapytać na taki temat, który prawdopodobnie już był wielokrotnie omawiany, ale ostatnio w gronie znajomych, którzy mają dzieci, wyszedł ten problem ponownie. Czy czytanie Harry'ego Pottera z założeniem, że nie będzie się przyjmować żadnych negatywnych treści wynikających z opisywanych tam sytuacji, jest bezpieczne? Czy jest to jednak pewne ryzyko, że kiedyś takie dziecko może dotknąć z tego powodu zło?
Rozumiemy pytanie.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Tak, sądzę, jestem przekonany, że to jest ryzykowne, żeby no tak można było traktować tę treść. Wielu, którzy badają tę treść, mówią o tym, czy tak rzeczywiście można by patrzeć na to, jak dzieci pochłaniają te treści. Można by nawet myśleć o tym, że jest to książka napisana, patrząc też na osobę piszącą to, że jest to pisane pismem automatycznym, czyli takim pismem, które może być inspirowane przez zło, po prostu przez zło. I dlatego też te wszystkie konstrukcje, które tam są i ukazanie tematu magii, która miałaby dobro jakieś świadczyć, bo tam ten motyw się pojawia, takie wymieszanie dobra ze złem i mocą zła czyni się dobro, więc to jest to zupełnie burzy jakiś taki porządek moralny w spojrzeniu na działanie Boga i na działanie zła, więc dlatego też nie polecałbym, jeżeli można ustrzec dziecko przed tym, przed tą treścią, to trzeba byłoby. Jest to szkodliwe i kiedyś to się odezwie, a na pewno ta treść, która zapada już, kiedy mówimy o tym kumulatywnym, choćby nawet przyjmowaniu tych treści, to kiedyś zło, bazując na tych zapamiętanych jakichś może fragmentach, ono będzie próbowało się jeszcze jakoś przejawiać. Także jeżeli można, to tak modlitwą i swoją mądrością ochronić dziecko przed tymi treściami, jak się tylko da oczywiście.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Tak. Ksiądz powiedział, że to było pisane pismem automatycznym, czyli ta pisarka miała takie doświadczenie pisma automatycznego?
Tak. Tak się przypuszcza, patrząc też na to, jak te dzieci pochłaniają te treści. Przedziwne. No, ona jest pisana takim językiem, ale rzeczywiście, jak się tam słyszy, to dziecko przez jedną noc, jeden tom potrafi tam pod kołderką przeczytać i pochłania to, no a to nie jest bez wpływu taka treść. Tak,
serdecznie dziękuję. Wiem właśnie, że pisarka niemiecka, zdaje się, że jej nazwisko jest pani Gabriele Kuby, napisała właśnie ocenę tej książki i też czytałam w pismach katolickich, że Ojciec Święty Benedykt XVI bardzo przychylił się do tej opinii, była to opinia krytyczna, więc samo to, ja nigdy tej książki nie czytałam, daje do zrozumienia, że jednak trzeba się trzymać z daleka, jak autorytety się wypowiadają, po prostu tej miary na ten temat jednoznacznie.
I Święty Paweł zresztą też mówi, że cokolwiek miałoby pozory zła, należy no, zdecydowanie unikać, prawda, unikać tego.
Bóg zapłać serdecznie za piękną audycję.
Bóg zapłać, pamiętam to z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria. Halo? Jestem kto? Halo?
Dobry wieczór.
No, szczęść Boże.
Jestem kierowcą tira, 50 lat. Halo?
Tak, słuchamy.
Radio proszę wyłączyć, bo będzie ciężko rozmawiać.
Jestem i po prostu widzę to, co jest na zachodzie, młodzież, a to, co jest u nas, to jest jeszcze łagodnie.
Radio proszę wyłączyć, proszę pana, bo będzie ciężko rozmawiać. Ma pan słuchawkę telefoniczną.
O co mi chodzi? Że tamta młodzież to jest po prostu, jakby się wysłowić, to jest 21 lat. My jesteśmy za murzynami. Oni o wszystkim wiedzą, o wszystkim słyszą i tak dalej.
W jakim sensie stwierdza pan, że o wszystkim wiedzą?
Tam jest i bycie jakby 15-latki ze sobą, można powiedzieć, i papierosy, i narkotyki, wszystko.
A deprawacja w tym sensie.
A chciałbym wrócić to, co ja przeżyłem kiedyś, żeby Kościół się zajął, że ja wychodzę, jakby jest religia, kiedyś to nazwane, nauka, i ksiądz zajął się nauką. Czyli jest jakoby katechizm, jest Biblia, a potem wychodzimy na boisko, gramy z księdzem. A nie zajmując się jakimiś tam innymi rzeczami. To był usłyszał, chciałbym usłyszeć, że to jest jakoby prawidłowo szkolenie przez religię.
Mówi tutaj, zaczął pan od tego, że Kościół powinien się zająć. Kościół to my, nie tylko tak, księża, prawda? Także oczywiście tutaj ten adres do rodziców jest taki najbardziej wskazany.
Pan jest rodzicem?
Tak, też.
I oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o katechezę, to próbujemy wspomóc według tej zasady pomocniczości rodzinę, która pierwszą funkcję wypełnia w wychowaniu, więc no tutaj chcemy kierować ku Bogu.
Ja się zgadzam, ale to nie ma wpływu na to obecnie.
No to już to będzie zależało od rodziny, jaka jest rodzina już w pojedynczych, konkretnych sytuacjach, jakie tam są relacje, na ile ten obraz Pana Boga też jest wybudowany przez ojca w domu. Ta religijność będzie się tutaj w tym kierunku kształtowała. No i czy chcemy, czy nie chcemy, to na katechezie spotykamy dzieci z konkretnych rodzin, gdzie kształtuje się ta postawa religijna od momentu poczęcia jednak.
To jest tylko małostka.
No małostka, ale jednak więcej, dużo więcej dzieci spędzają w domu niż na katechezie.
Tak, tak, oczywiście. Oczywiście.
Tylko sporadyczne może jakoby nazwa, nie wiem, liczne, że nie mają gdzie pójść ewentualnie, nie wiem, że naprawdę ta nasza wiara jest dobra. Ale mi się to nie wydaje tak.
No. Proponujemy też grupy formacyjne, młodzieżowe, dziecięce, także jest tych możliwości sporo poza katechezą jeszcze, więc tam rodzice jakby się zainteresowali, pomogli podejść do jakiejś grupy, to też byłoby jakąś pomocą poza katechezą i życiem religijnym w rodzinie.
Tak, dziękujemy bardzo panu za zwrócenie uwagi na to. My jako rodzice, naszym obowiązkiem jest przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi o wychowanie religijne. Ksiądz z ramienia Kościoła włącza się dopiero w dużo późniejszym wieku, tak, tak, bezpośrednio, a wcześniej my jako rodzice już idziemy do Kościoła, już zachęcamy do wejścia w pewne praktyki religijne w naszym domu, w domowym kościele, w jakiś sposób rytuał, jakiś swój w tym zakresie też każda rodzina powinna mieć. I tutaj oczywiście ksiądz różne rzeczy może robić, ale też sam robić nie będzie, bo rodzice muszą w tym współdziałać z nim.
Koniecznie.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Radio proszę ściszyć.
Halo? Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże.
Ryszard Grożowa, Wielkopolskiego. No ja tak chciałem tylko napomnieć, że no mój poprzednik rozmówca chyba nie za wiele ma wspólnego z Panem Jezusem. To widać od razu po wypowiedzi, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o media, gdzie jest tak dużo pornografii, to chyba ktoś w tym kraju jakieś prawo takie ustala, że można takie rzeczy, a wystarczyłoby popatrzeć na wiadomości, główne wiadomości, w programie pierwszym, gdzie poseł się, że tak powiem, jawnie wypowiada, że homoseksualistów to nie, ale na lesbijki to by chętnie popatrzył. Więc to daje nam jakiś obraz tego, no, kto korzysta między innymi. Bo nie wierzę w to, że ludzie, którzy są na poziomie, ustalają prawo, które pozwala na takie rzeczy w telewizji, bo wystarczy, że załóżmy dziecko przebudzi się w nocy, włączy sobie telewizję, bo nie może spać i to leci. Same jakieś reklamy pornograficzne na kilku stacjach telewizyjnych. No, ktoś te prawo ustala i prawdopodobnie też korzysta, skoro ustala takie prawo. A jesteśmy niby krajem katolickim. A druga rzecz, to niestety świat jest dzisiaj tak ustawiony, że człowiek cały czas goni tylko za pieniądzem, walka o pieniądz i najlepszym rozwiązaniem widać dla rodziców jest kupić komputer, niech się dziecko zamknie w swoim pokoju i niech sobie robi co chce. A rodzice po pracy oczywiście też są zmęczeni, nie za bardzo mają też czas zajmować się tymi dziećmi. Więc to daje pewien jakiś obraz, skąd te dzieci mają brać te jakieś tam dobre przykłady, albo kto ma nimi się zająć, skoro rodzice nie mają czasu dla nich. No, fakt faktem, że muszą zarabiać na tę rodzinę, na dom i tak dalej. No, ale czy pieniądze są tak najważniejsze, czy inne wartości? I tu by na tym trzeba się zastanowić. A następna rzecz, tak jak jeden z rozmówców moich poprzednich mówił o tym ustawieniu komputera, to jest święta racja, bo w sumie powinniśmy postępować według takiej prostej zasady, nie czynić czegoś, czego moglibyśmy się później wstydzić. Jeżeli zamykają się dzieci w swoim pokoju i grzebią w komputerze, w internecie, na niedozwolonych stronach, no to chyba jest nie tak. I myślę, że ten problem nie dotyczy akurat tylko dzieci, bo dotyczy także ludzi dorosłych, dotyczy księży, dotyczy zakonników, całego duchowieństwa, wszystkich ludzi. Bo tam, gdzie człowiek się skrywa w swoim pokoju i robi coś w ukryciu, no wtedy jest niestety dużo pokus. Dlatego no, takie ustawienie, załóżmy, komputera w miejscu, gdzie przechodząc każdy sobie może zajrzeć, co ta druga osoba robi, naprawdę jest to dobry pomysł. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
To tak jak z twórcami pewnych treści, tych filmowych także, kto jaką filozofię wyznaje, jaką moralność prezentuje, to jakoś się uobecnia w tej twórczości. I również te treści, które są, no, pochodzą z jakiegoś serca, ludzkiego serca, czy z jakichś struktur ludzkich, które tworzą tę rzeczywistość. Tak samo i z prawem, no, to ono też pewnie się tutaj buduje, czy z pewnością buduje się w oparciu o tych, którzy no, mogą mieć sumienie nieuporządkowane albo w wielkim bałaganie, stąd też i rozbałaganione i takie prawo, które jest bezprawiem właściwie się tworzy. Moralnie złe, deprawujące.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo widzę?
Ja jestem mamą taką w miarę młodą. Nie mam takiego może daru wymowy i nie wiem, czy będę umiała te wszystkie moje rzeczy, myśli wypowiedzieć tak, jak bym chciała, ale postaram się, jak będę umiała. Może nie mam takiego daru właśnie, tak jak powiedziałam, ale na przykład podpieram się na przykład takimi książkami. Na przykład kupiłam dziecku mojemu i wieczorami na przykład włączam bardzo często takie opowieści biblijne, czytane przez panią Katarzynę Łaniewską. Bo mówię, wszyscy nie jesteśmy, nie wiadomo jak każdy chciał być inteligentny, ale nie każdy taką inteligencją wrodzoną się rodzi. Ale powiem szczerze, że na przykład gdy słucham tych ludzi, może tak bardzo mądrych, ale jeśli opowiadają takie rzeczy, jak co ten pan mówił o tych narkotach, no nie można po prostu tego nie powiedzieć. To chyba po prostu księże powinni mówić, jeśli on tak myśli, żeby każdy chyba brał narkotyki, używał, że tak powiem, i wtedy świat chyba w tych ludziach ateistach na pewno byłby dla nich, nie wiem, piękny, ale kto by te osoby, że tak powiem, leczył? No i chyba tyle. Tyle powiem na ten temat. Przepraszam. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ten głos.
Bardzo dobrze pani tutaj zauważyła, że no właśnie, żeby korzystać z tych takich pozytywnych, budujących rzeczy, żeby właśnie dobre rzeczy słuchać i czytać. Ja tutaj też w ramach, bo my tu dzisiaj mówimy o dziecku, w świecie mediów, tych gadżetów, byłabym za tym, aby właśnie my, rodzice, wychowawcy, żeby tworzyć te dobre środowiska, pokazywać, dawać przede wszystkim przykład, bo to, że dzieci tak, a nie inaczej korzystają często z tych mediów, to się musimy zastanowić, zadać sobie może pytanie, a jak ja korzystam z tych mediów? Czy być może ja, jako mama, czy ojciec, jako no właśnie ten tato, spędza no właśnie, może cały dzień przy komputerze, czy też może przy telewizji. Dlatego najpierw musimy spojrzeć na siebie. i później, no właśnie, dawać dobry przykład. Ja tu jak najbardziej zachęcam też do, pani tutaj mówiła o tym, że słuchania, ale też do czytania dzieciom. Dokąd tylko będą chciały słuchać. Bo wówczas się też taki emocjonalny kontakt między mamą, dzieckiem wytwarza, między rodzicami, ojcem, a dzieckiem. Proszę Państwa, im bardziej chcemy mieć inteligentne, zdolne dzieci, tym więcej należy im czytać. Dlatego ja bardzo zachęcam do tego, aby czytać dobrą literaturę, polecać. Mhm. Myślę, że to później no, da dobre owoce.
A jeżeli już pani mówi, że posługuje się nagraniami opowieści biblijnych, no to owszem, ale dziecko mieć przy sobie.
Tak, tak. Przytulić, razem słuchać, na kolana,
pogłaskać, no żeby ten kontakt był. No nie musi akurat pani tego czytać, ale właśnie być razem z dzieckiem. Mhm. Być. Nie tylko, że nastawić jemu, a samemu pójść gdzie indziej.
Tak.
To jest istotne. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Paweł z Jawora.
Prosimy bardzo.
Ja chciałem się odnieść właśnie tutaj do tego kierowcy tira, który tam napomknął o tej właśnie katechezie, o szkoleniu przez księży, że tak kiedyś było właśnie, że jest uczył religii, znaczy to książeczki, a więc 10 przykazań, paciorek i później w piłkę grali i dlatego może właśnie mamy co mamy, społeczeństwo nieprzygotowane do tego wszystkiego. Tak samo jak nie przygotowaliśmy się do wejścia do Unii, bo no, okazuje się, że nas wszyscy wykorzystali, staliśmy się dużym rynkiem zbytu i tanią siłą roboczą. Dlatego rozmowa właśnie tutaj na antenie Radia Maryja o polityce, o ekonomii też jest jak najbardziej potrzebna, ponieważ to nas jakby przygotowuje, bo w ogólnodostępnych mediach nie ma tego, jesteśmy manipulowani. A chciałem jeszcze się odnieść do tej dziewczyny, co wczoraj dzwoniła, 21 lat, która ona nie wszystko tak rozumie, ale bardzo dobrze, że takie właśnie młode osoby, które nie wszystko rozumieją, co Radio Maryja tutaj przedstawia, oferuje, słuchają, dzwonią, interesują się. To już jest takie dobre ziarenko zasiane.
Mhm.
No tyle chciało.
Dziękujemy Panie Pawle, dziękujemy. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za włączenie się do naszej audycji. No, nasi goście, ksiądz Tomasz Owczarek, zajmuje się formacją rodzin. Znaczy, nie tylko być może katechizuje i odprawia msze święte, to znaczy te zwykłe obowiązki duszpasterskie wykonuje, ale specjalnie jeszcze właśnie zajmuje się formacją rodzin w duszpasterstwie rodzin, również jako moderator domowego kościoła, jako proboszcz swojej parafii, także no, w tym kierunku dużo robi. Pani Małgorzata Więczkowska prowadzi szkolenia rodziców, tak?
Rodziców, dla nauczycieli, dla różnych grup, również dla, no właśnie, grup domowego kościoła, w zależności od tego, jakie są zapotrzebowania, jakie są zaproszenia.
A te zaproszenia, jak należy adresować, dokąd kierować?
Można przez stronę Edukacja Medialna, tak, edukacjamedialna@home.pl i tam informacje.
Bo na stronie tej www.edukacjamedialna.pl też tam jest pewno...
Tam jest ten adres też, tak, na który można mailowy. Ewentualnie napisać, tak.
Co jeszcze przez ostatnie dwie minutki należałoby dopowiedzieć naszym słuchaczom, bo już czas nam się kończy?
A więc media, wspaniałe wynalazki, mogą nas oczywiście jak najbardziej zbliżyć do Pana Boga, ale też mogą oddalić, a więc róbmy wszystko, aby no właśnie ubogacały nas, nasze rodziny, nasze dzieci, no i żeby nas właśnie przybliżały i do siebie nawzajem, ale również i do Pana Boga.
Ja też tak chciałbym życzyć wszystkim rodzicom, rodzinom, by w swoim gronie, w tych wspólnotach byli dobrymi specjalistami w rozeznawaniu duchów, czyli w takim rozpoznawaniu, gdzie Bóg działa, jak chciałby działać w całej rodzinie, w dzieciach, ale też gdzie i z jakich miejsc przychodziłoby zło. To jest bardzo istotne, to jest istotą całego procesu wychowania, czyli kształtowania, prowadzenia do Boga i dla Boga. Myślę, że formacja małżeńska, rodzinna w jakichś postaciach jest konieczna w tej chwili wobec tych zagrożeń, które są, żeby stawać się tak odpowiedzialnymi rodzicami i mądrymi właśnie w tym rozeznaniu, to pewnie trzeba takiego formacyjnego wsparcia i wzrostu. I też podziwiam domowy kościół, gdy tak można by o nim mówić, patrząc na te wszystkie dary czy zobowiązania, to tam odnajdujemy choćby nawet dialog małżeński, który właśnie jest okazją też do uzgodnienia pewnych stanowisk co do wychowania, co do zakupów, co do rozeznania, właściwie to jest to środowisko rozeznawania, co do siebie samych, ale co do dzieci. Także to jest piękno Kościoła, w którym można by się odnaleźć z całym procesem wychowania, chroniąc w miłości dzieci przed niebezpieczeństwem, a tego jest dużo. Zresztą tak słyszymy, widzimy, pewnie będziemy doświadczali na co dzień tej walki, która trwa.
No i bądźmy razem z dziećmi, nie tylko fizycznie w tym samym mieszkaniu, ale i właśnie duchowo. Nie ograniczajmy się do kilku zdawkowych pytań, czy kilku połajań, czy no dobrze, jak są jeszcze i pochwały, ale po prostu bądźmy z nimi, żeby one czuły, że chcemy im towarzyszyć w ich rozwoju, w ich problemach. Ach, takie tam głupoty tobie w głowie są. Niektórzy mówią, nie, to jest w tej chwili bardzo ważny problem, większy niż wagi państwowej. Jeżeli teraz dziecku nie poświęcimy czasu, to ona jak będzie miało lat 15, 16 i naprawdę może mieć poważne problemy, nie przyjdzie z nimi do nas.
I właśnie to jest o tyle ważne, że żeby później dziecko nie musiało pisać na ścianach, tak jak w Łodzi na jednej ze ścian było zapisane: za cenę uczuć chciałbym być przedmiotem. Tak zapisało, tak widniał ten napis bardzo, bardzo długo. Rzeczywiście on odkrywa cały dramat tego braku rodzica, opieki, takiego czuwania, kochania, po prostu kochania. Ale to był dramatyczny krzyk, taki z taką mądrością wypowiedziany, wyrysowany na ścianie. Ze względu na cenę uczuć, piękne uczuć, chciałbym być przedmiotem. Przedmiotom się poświęca więcej czasu, uwagi niż dziecku wielokrotnie, więc dlatego też ta tęsknota za uczuciem i miłością w ten sposób objawiana.
Oby nasze dzieci w naszych rodzinach tego rodzaju nie miały problemów i nie musiały tego rodzaju stresów też przeżywać, które zresztą prowadzą w złą stronę. Dziękujemy Państwu. Chwila muzyki i zapraszamy na modlitwę na zakończenie dnia.